Umysły z innych czasów. Psychiatra Arthur Girdam sporządził obszerny opis swojej pacjentki, pani Smith. Jak czytamy w opisie, po 30 roku życia pani Smith zaczęła mieć koszmary, w których pojawiały się wspomnienia z czasów, gdy była członkiem XIII-wiecznej francuskiej sekty katarów, uznawanej przez Kościół katolicki za heretyków. Odkąd skończyła 13 lat, pani Smith doznawała niewytłumaczalnych omdleń, podczas których czuła się, jak gdyby wyszła poza czas. Wiedza, z którą się budziła, pozwalała jej spisywać słowa średniowiecznej pieśni w niezrozumiałym dialekcie francuskim. Jej leczenie przybrało dramatyczny obrót w lutym 1966 roku, kiedy to w dramatycznych szczegółach przeżyła ponownie własną śmierć w pożarze. Przedstawiona tu historia stanowi klasyczny przypadek reinkarnacji. Wiele takich przypadków, jak można się domyślić, miało miejsce w Indiach. Ravi Shankar urodził się w 1951 roku w Kanauj w stanie Uttar Pradesh w Indiach. Od dziecka twierdził, że był synem fryzjera imieniem Jageshwar, który został zamordowany. Z wiekiem stał się paranoikiem i mówił, że zabójca wciąż czyha na jego życie. Owo twierdzenie było uargumentowane dwoma znamionami poniżej podbródka, które to znamiona przypominały rany zadane nożem. Był zdeterminowany, by dowiedzieć się wszystkiego o swoim poprzednim życiu, aż w końcu zidentyfikował własne morderstwo, które miało miejsce na 6 miesięcy przed jego narodzinami, jako syna fryzjera Jageshwara Prasada, któremu odcięto głowę przy pomocy noża. Ojciec zamordowanego chłopca usłyszał o całej sprawie i spotkał się z Ravim, który stopniowo nabierał coraz większego przekonania, iż rozmawia z własnym ojcem. W marcu 1910 roku w Palermo na Sycylii zmarła 5-letnia Aleksandrina Samona. Jej rodzice, zasmuceni tym faktem, zaczęli chodzić na seanse spirytystyczne. Gdy zaś wkrótce dwa duchy nawiązały kontakt z medium, jeden z nich twierdził, że jest Aleksandriną. Później powiedziała, że dwie dusze narodzą się jako bliźniaki tuż przed świętami Bożego Narodzenia. I faktycznie przyszły na świat w listopadzie. Jedno z dzieci miało znamiona w tych samych miejscach co Aleksandrina i dlatego otrzymało właśnie takie imię. Gdy dojrzewała, wydawała się posiadać intymną wiedzę na temat swojej zmarłej siostry. Najbardziej zaś uderzające wydarzenie miało miejsce w mieście Monreale, gdy Aleksandrina miała 10 lat. Gdy dziewczynka upierała się, że była tutaj już kiedyś w towarzystwie pani z rogami i widziała w tym miejscu jakichś ubranych na czerwono duchownych, jej matka przypomniała sobie, jak zmarła Aleksandrina przyjechała do Monreale z kobietą, która miała kaszaki na twarzy, by zobaczyć kilku przybyłych z Grecji i odzianych na czerwono duchownych. Sceptyk czytający tę historię natychmiast dostrzeże słaby punkt przypadku Aleksandriny. Zasmucona matka z łatwością mogła ulec złudzeniu, myśląc cały czas, że druga Aleksandrina naprawdę była tą pierwszą i sugerując sobie rzeczy, które utwierdziły ją w tym przekonaniu. To w zasadzie mogłoby być zupełnie poprawne. Jeśli spojrzymy szerzej na to zjawisko, zobaczymy, że często przyczyną jego powstawania jest wytwarzanie tego zjawiska przez społeczność składającą się z więcej niż jednej osoby. Podobne twierdzenia mogą być tworzone przez społeczność, medium i jego klienta. Czy jednak, zamiast automatycznie sugerować oszustwo, zmowę lub zwykłą sugestię, gdyby wziąć pod uwagę szerszą postać tegoż zjawiska, to czy technicznie można byłoby je sklasyfikować jako formę ducha? Psychiatra Pierre Janet był w 1890 roku zaangażowany w przypadek sugerujący opętanie. Przedsiębiorca zwany Achille wyjechał daleko od swojej rodziny, gdy jednak wrócił, był przegnębiony. Wpadłszy na dwa dni w stan kataleptyczny, po przebudzeniu myślał, że jest w piekle. Paliły go demony i otaczały chochlinki. Po kilku próbach samobójczych został przeniesiony do szpitala Salpêtrière w Paryżu. Tam jednak czynione przez Janet próby nawiązania z nim kontaktu spełzły na niczym. Janet podał mu jednak papier i ołówek, po czym poprosił o zapisywanie odpowiedzi. Gdy zapytał, kimże jesteś, pacjent napisał, diabłem. Ten opętujący go byt niematerialny pokazał w tym momencie, że jest w stanie kontrolować ciało Achille bez jego wiedzy, z tańczeniem i pokazywaniem języka włącznie. Gdy zapytano, dlaczego Achille popadł w depresję, odpowiedź brzmiała, był niewierny wobec swojej żony i miał poczucie winy. Gdy poznano przyczynę, udało się w końcu uleczyć opętanie. W latach 70. XIX wieku francuski chłopiec imieniem Louis Vif wykazywał oznaki opętania po ukąszeniu przez żmiję. Sparaliżowany od pasa w dół przez 3 następne lata, po gwałtownym ataku był nieprzytomny przez 15 godzin. Wybudziwszy się ze spokojnego i dobrze wychowanego chłopaka, przerodził się w gwałtownego agresora. Dwie osobowości Louis walczyły między sobą o kontrolę nad jego fizycznym ciałem. Wraz z osobowością zmianie uległy również cechy fizyczne, pojawiły się bowiem problemy z mową oraz paraliż od pasa w dół. W obydwu przypadkach mamy dalszą możliwość. W obu przypadkach osoba wierząca skłonna byłaby stwierdzić, że mogło tutaj dojść do opętania przez ducha, podczas gdy sceptyk upatrywałby raczej problemów natury psychicznej. Kto z nich ma rację? A może obydwaj? Czy może raczej prawda leży gdzieś po środku? Podczas swoich badań nad guru różnych kultów, dr Anthony Storr zasugerował, że linię graniczną między zdrowym rozsądkiem a szaleństwem narysowaliśmy w złym miejscu. Bardziej prawdopodobne jest to, iż człowiek zdrowo myślący jest bardziej szalony niż nam się wydaje, szaleniec zaś myśli bardziej racjonalnie. Jest to rzecz wyraźnie identyfikowalna w kultach, w których racjonalnie myślący i inteligentni ludzie z dużą łatwością mogą być przyporządkowani do systemu. Wydaje mi się, że aluzja do tego, a także do opisanych wyżej przypadków, może leżeć w sposobie, w jaki odgrywamy swoje role. Jest to najbardziej oczywiste u aktorów. W wielu przypadkach aktorzy stawali się tak dobrzy, ponieważ dosłownie stawali się postacią, w którą się wcielali. Niektórzy nawet mówili czasem o trudnościach z przejściem z roli teatralnej z powrotem do normalnego życia. Jeśli zaakceptujemy tę możliwość, musimy wówczas wciągnąć społeczność z powrotem w dyskusję. Istnieje zjawisko zachodzące pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą, zwane przeniesieniem. W zjawisku tym terapeuta wydaje się być zdolny do literalnego sugerowania pacjentowi elementu swojego własnego umysłu lub idei. Najbardziej oczywisty przypadek takiego fenomenu stanowi syndrom fałszywych wspomnień, w którym wspomnienie jest wszczepiane pacjentowi w taki sposób, że ten dosłownie uznaje je za prawdziwe. Intrygujące jest to, że przypadki regresji z poprzedniego życia, a więc ważny element reinkarnacji, wydają się być bardziej prawdopodobne, jeśli hipnotyzer sam wierzy w reinkarnację. To zaś sugeruje, że indywidualny umysł nie jest ani zdrowy, ani czysty, tak jak chcielibyśmy wierzyć. A sytuacja pogarsza się, gdy do dyskusji włączymy archetyp. Podstawowy element jungowskiej psychologii, dzieła Carla Gustava Junga, sugerował, że wszyscy mamy dostęp do rodzajów osobowości, które współdzielimy i które znajdujemy w wizjach sennych i mitologii. Innymi słowy, osoba, którą według naszego przekonania jesteśmy, jest prawdopodobnie amalgamatem określonych rodzajów cech, które wszyscy współdzielimy. Jeśli to prawda, wówczas te typy osobowości byłyby jednakowo historyczne. Stąd niemożliwe jest wyobrażenie sobie osoby przechodzącej zaburzenie psychologiczne, posiadającej totalnie wywrócony umysł i zmieniającej swoją własną osobowość w taki sposób, że zaczyna odzwierciedlać inną istotę, być może nawet taką, która wydaje się być postacią historyczną. W tym miejscu rodzi się pytanie, czy ta postać mogłaby być w rzeczywistości wytworem umysłu tej osoby? Jeśli odpowiedź brzmi nie, wówczas postać opętania, nawet osoby reinkarnowanej, nie jest możliwa. Autor Anthony North, Beyond the Block. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Artykuł w wersji polskiej ukazał się na www.paranormalium.pl w marcu 2010 roku.